Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy Słowo Boże zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 22. To jest strona 399. Strona 399, 22 rozdział, ostatni tej księgi, pierwszej Księgi Królewskiej. Czytamy od pierwszego wiersza. Przez 3 lata nie było wojny między Aramejczykami a Izraelem. Lecz w 3 roku zjechał Jehoszafat, król judzki, do króla izraelskiego. To też król izraelski rzekł do swoich dworzan: czy wiecie, że do nas należy Ramot Gileackie? My jednak zwlekamy z odebraniem go z ręki króla aramejskiego. Rzekł też do Jehoszafata: czy ruszysz ze mną na wojnę pod Ramot Gileackie? Jehoszafat zaś odpowiedział królowi izraelskiemu: ja zrobię tak jak ty, mój lud jak twój lud, a konie moje jak konie twoje. Jehoszafat rzekł jeszcze do króla izraelskiego: wpierw jednak zapytaj pana o wyrocznię. Król izraelski zgromadził więc proroków w liczbie około 400 mężów i zapytał ich: czy mam wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileackie, czy też mam tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: wyrusz, a pan wyda je w rękę króla. Lecz Jehoszafat zapytał: czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś proroka pana, abyśmy jego zapytali? Król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi: jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Michaasz, syn Imli. A Jehoszafat rzekł: niech król tak nie mówi. Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł: sprowadź tu szybko Michaasza, syna Imli. I król izraelski zaś i Jehoszafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach, przyodziani w szaty uroczyste na placu naprzeciw bramy wjazdowej do Samarii. A wszyscy prorocy prorokowali przed nim. Jeden z nich, Sedekiasz, syn Kenany, sporządził sobie żelazne rogi i mówił: tak mówi pan, nimi będziesz but Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc: wyrusz do Ramot Gileackiego, a poszczęści ci się i pan wyda je w ręce króla. A posłaniec, który poszedł, aby przewołać Michaasza, rzekł do niego tak: oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowe pomyślne dla króla, aby i twoje słowa były tak jak słowa każdego z nich. Przypowiadaj dobrze. A Michaasz odpowiedział: jako żyje pan, że będę mówił tylko to, co mi powie pan. A gdy przyszedł do króla, król rzekł do niego: Michaaszu, czy mamy ruszyć przeciwko Ramot Gileackiemu na wojnę, czy też mamy tego zaniechać? A on odpowiedział: wyrusz, a poszczęści ci się i pan wyda je w ręce króla. Wtedy rzekł król do niego: ileż razy mam cię zaklinać, byś mi nie mówił nic innego, tylko prawdę w imieniu pana. Wtedy rzekł: widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: ci nie mają pana, niechaj każdy wraca do swojego domu w pokoju. Wtedy król izraelski rzekł do Jehoszafata: czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, tylko złe? On zaś rzekł: słuchaj przeto słowa pańskiego. Widziałem pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po jego lewicy. A pan rzekł: kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileackim? Jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed panem i rzekł: ja go zwiodę. A pan rzekł do niego: w jaki sposób? A on odpowiedział: wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy pan rzekł: tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak. Otóż teraz włożył pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków i pan zapowiedział tobie nieszczęście. Wtedy przystąpił Sedekiasz, syn Kenany, i uderzył Michaasza w policzek, mówiąc: jak to? Więc duch pana odszedł ode mnie, aby mówić przez siebie? A Michał rzekł: przekonasz się o tym w dniu, kiedy będziesz biegał z izby do izby, aby się ukryć. Wtedy król izraelski rzekł: zabierz Michaasza i zaprowadź go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do Joasza, syna królewskiego, i powiedz im: tak mówi król, osadźcie go w więzieniu i żywcie go skąpo, chlebem i wodą, dopóki nie wrócą szczęśliwie. Michał zaś rzekł: jeżeli ty szczęśliwie powrócisz, to pan nie mówił przeze mnie. I dodał jeszcze: słuchajcie tego wszyscy ludzie. Potem wyruszył król izraelski oraz Jehoszafat, król judzki, przeciwko Ramot Gileackiemu. Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do walki w przebraniu. Ty wszakże, rzekł do niego, zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do walki. Król aramejski zaś dał taki rozkaz swoim 32 dowódcom wozów wojennych: nie wdawajcie się w bitwie z byle kim, czy pospolitym, czy znakomitym, ale tylko z samym królem izraelskim. Gdy więc dowódcy wozów wojennych dostrzegli Jehoszafata, pomyśleli, zapewne ten jest królem izraelskim. I zwrócili się przeciwko niemu, aby z nim stoczyć bój, lecz Jehoszafat wydał okrzyk. I potem dowódcy wozów wojennych poznali, że on nie jest królem izraelskim. Odstąpili więc od niego. Wtem pewien wojownik ni stąd, ni zowąd naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pasem a pancerzem. A ten rzekł do swojego woźnicy: zawróć i wybierz mnie z pola walki, gdyż jestem ranny. Lecz właśnie w tym dniu bitwa zaostrzała się coraz bardziej, a król musiał stać na rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora. Wieczorem zaś zmarł, a krew z rany spływała do wnętrza rydwanu. O zachodzie słońca rozległ się w obozie okrzyk: każdy do swojego miasta, każdy do swojej ziemi, bo król nie żyje. I przywieziono go do Samarii, tam w Samarii pochowano króla. A gdy zmywano rydwan nad stawem w Samarii, psy lizały jego krew i nierządnice kąpały się w nim według słowa Pana, jaki wypowiedział. Pozostały ze sprawy Achaba i wszystko, czego dokonał, i pałac z kości słoniowej, który zbudował, i wszystkie miasta, które obworował, opisane są w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. I spoczął Achab ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Achazjasz, jego syn. Do tego miejsca. Możemy ten sobie rozdział dokończyć w domu, ale ja chciałem się właśnie do tego miejsca oprzeć, do tego 40 wiersza. Ktoś powiedział, że ciężko połączyć wodę z ogniem. A w tym miejscu to się stało. Jehoszafat, król judzki, król, który był dobrym królem, Achab w przeciwieństwie jego zupełne. I z charakteru, i według ducha, grzesznik, ponad miarę wszelką. Pomagała mu w tym, może nawet główne skrzypce grała jego żona Izabel w tym, co czynił Achab. Ale czytamy, że oni byli spowinowaceni. Wtedy Aramejczykami rządził człowiek o imieniu Ben-Hadad. I on wcześniej walczył z królem izraelskim i obiecał mu Ramot Gileacki, ale nie wywiązał się z tego. Dlatego Achab chciał się o to upomnieć. Ale dla pewności poprosił swego dobrego powiernika, przyjaciela Jehoszafata, aby mu pomógł. Jehoszafat przyjechał do niego w odwiedziny i król izraelski mówi do Jehoszafata w wierszu czwartym, prosząc go: czy ruszysz ze mną na wojnę pod Ramot Gileackie? Oczywiście król mógł odmówić, nikt go do niczego nie zmuszał, ale nie odmówił. Nawet zadeklarował się, mówiąc: ja zrobię tak jak ty, mój lud tak jak twój lud, a konie moje jak twoje konie. Czy od razu wchodził pod przekleństwo, które ciążyło nad Achabem. Czy świadomie, czy nieświadomie, Jehoszafat był nieraz ostrzegany, żeby tego nie robił. Ale stało się inaczej. Ale wiecie, Jehoszafat był dobrym królem i wiedział, jak w pewnych sytuacjach reagować. I w piątym wierszu mówi tak. Oczywiście Achabowi to na myśl nie przyszło. To był zupełnie człowiek niesłużący Bogu. Dla niego Bóg mógłby nie istnieć. Jehoszafat to zupełnie inny człowiek. Jehoszafat mówi tak w piątym wierszu. Wpierw jednak zapytaj Pana o wyrocznie. Czyli chce być pewny, że to, co chcemy zrobić, jest zgodne z Bożą wolą. Chce być pewny. Chce taką kropkę nad i, aby była postawiona. No oczywiście król izraelski znał się na tych rzeczach i był przygotowany. Król izraelski zgromadził więc proroków w liczbie 400. Cała armia, wiecie, 400 proroków. To jest tłum ludzi, tłum. Zakrzyczeli swoimi wizjami, tak zwanymi wizjami od Boga. Wszyscy mówili w sposób ten sam, zgrani, wiecie, jak echo. Jednocześnie, wytrenowani, tak jak wojsko na mustrze. Prawda? Idzie oddział, batalion, akurat batalion liczy 400 ludzi, około 400 ludzi, 4 kompanie. Jednym krokiem, jeden odgłos, idzie 400 ludzi, jeden odgłos. No to pięknie to wygląda. Sam tak maszerowałem, wiem, co to znaczy. I oni 400 stanęli jak jeden mąż i prorokowali to samo. To był spektakl, prawda? Ale patrzcie, pamiętacie sytuację, parę rozdziałów wcześniej, Eliasz na górze Karmel spotykał się też z prorokami. I Eliasz powiedział: zgromadźcie mi wszystkich proroków, których posiada Izabel. Izabel posiadała proroków dokładnie 850. 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery. Na górę Karmel przyszło tylko 450 proroków Baala. I oni na tej górze później zginęli. Ci 400, którzy są na tym miejscu opisani, oni wtedy się nie pojawili. Oni przeżyli. i pojawili się w tym momencie. I Achab pyta się, czy mam wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileackie, czy mam też tego zaniechać. Pamiętajcie, że ci prorocy jedli u stołu Izabel, czy razem ze stołu królewskiego jedli. Wiedzieli, co dzisiaj będzie na obiad. Twoje ulubione danie będzie. To będziesz prorokował wszystko, żeby tego posiłku nie stracić. Żeby mieć przywileje u króla. Żeby mieć stroje, które król zaopatruje cię. Moja rodzina jest w pełni zaopatrzona. Inni klepią biedę, co mieszkają tam w takich domkach poza pałacem królewskim, poza na przedmieściach Samarii. To była biedota. My jako prorocy mieszkamy w komnatach królewskich. No i prorokowali, wszyscy jak jeden mąż. Wyrusz, a pan wyda je w rękę króla, Ramot Gileackie. Ale wiecie, Jehoszafat miał serce czułe na Boże działanie. Co trochę nie tak postępował, ale serce miał wyczulone. Jeszcze miał serce wyczulone. Nie miał tego sumienia nieczystego. Nie czuł pokoju. Wiecie, to trzeba mieć dar od Boga, że jak 430 krzyczy nad uchem, myśleć zupełnie inaczej. Zachować tą świadomość i powiedzieć, czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy jego zapytali? To trzeba mieć odwagę też, będąc w gościach, powiedzieć takie coś. Czyli ja nie bardzo ufam twoim prorokom, weź no, przyprowadź jeszcze kogoś innego. Tak dla pewności. Acha podzywa się do Jehoszafata i mówi, jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać Pana, czy ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, tylko zło. Jest to Michasz, syn Linni, a Jehoszafat rzekł, niech król tak nie mówi. To wiecie, Nowy Testament mówi, nazbierali sobie proroków i nauczycieli, aby mówili im to, co ucho chce. Czyli od dzisiaj nie możemy mówić o grzechu z tej kazalnicy. Nie możemy mówić, bo zostaniemy znienawidzeni. Zawsze możemy mówić, musimy mówić o błogosławieństwie, o szczęściu, że w tym zborze nie ma chorych, nie ma biednych, nie ma bezrobotnych. Są sami święci ludzie, są ludzie, którzy mają wszystkie dary Ducha Świętego, wszystkie dary posługiwania, wszystkie dary, jakie są potrzebne. Każde potrzeby ma zaspokojone. O, tak powinniśmy nauczać. A od jakiegoś czasu skaznicy czasami słyszymy co innego. I Acha właśnie miał taki wybór. Słucham swoich proroków, taka muzyka, wiecie, każdy ma jakiś tam styl muzyczny, który słucha, prawda? I przy którym wypoczywa. Achab sobie leżał w fotelu i tak prorocy mówili. On tak rozpływał się. Wszyscy mówili, tak, królu, Bóg ci błogosławi, tak, królu, jesteś błogosławiony, Bóg cię poprowadzi w każdym dziele twoich rąk. I on tak chodził, taki naładowany. A był taki Michasz, którego, no był, no akceptuję go, ale nienawidzę, bo on zupełnie co innego mi zwiastuje. Król Izraelski zawołał jednego z dworzan i powiedział mu, sprowadź mi tu Michasza. Kiedy sprowadzili Michasza, między innymi jeden z proroków, Sedekiasz, nawet sprawił sobie żelazne rogi, aby powiedzieć, że nimi będziesz bud Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. No to wiecie, no takie proroctwa to już człowiek nabiera wiary takiej porządnej. Nie ma żadnej wątpliwości. Ale wiecie, Jehoszafat miał wątpliwości cały czas. Jehoszafat nie dowierzał. I wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc, wyrusz do Ramot Gileackiego, a poszczęści ci się i Pan wyda je w ręce króla. Jak takie automaty, to już jest podejrzane. Bo z reguły prorocy mówią, mogą przekazywać tę samą myśl, a z reguły to są inne słowa. Bo każdy prorok jest inny. To jest inna osobowość, inny charakter, tylko że oświęcony przez Ducha Świętego. A oni mówili jak automaty, jednakowo. Posłaniec, który poszedł, aby przywołać Michasza, rzekł do niego, oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowe pomyślne dla króla. Oby i twoje słowa były jak każdego z nich. Przypowiadaj dobrze. I to jest takie ryzyko. Będę przypowiadał dobrze, czyli pomyślny dla króla, no zyskam życie, może jakiś przywilej zyskam, ale Duch Święty już ode mnie się nie odezwie. Albo będę mówił tylko to, co od Boga usłyszę i czeka mi śmierć. Jest wybór, jakiś tam wybór to jest. Trudny. I on szedł, miał czas zastanowić się. Droga, która szedł, miał czas się zastanowić. Co powie? Chociaż Michał był znany, on był bezkompromisowym prorokiem. Co by nie robili z nim, on powie tylko to, co Bóg mówi. Albo w ogóle nie będę się odzywał. Ale wiecie, przyszedł do króla i król izraelski mówi: Michaszu, czy mamy ruszyć przeciwko Ramot Gileackiemu na wojnę, czy też mamy tego zaniechać? I wiecie, Michasz pewnie odwrócił, patrzy na tych 400 proroków, a oni takie miny mają, czekają, co powie. Presja, niemiłosierna presja. Staniesz przez wszystkich i musisz powiedzieć. I musisz się opowiedzieć po którejś ze stron. Albo jesteś za Bogiem, albo jesteś za tym tłumem, który jest przeciwko Bogu. Ale wiecie, Michał mówi tak. Wyrusz, a poszczęci ci się i Pan wyda je w ręce króla. No niczym się nie różniła ta wypowiedź od tamtych 400. Ale król Achab mówi tak. Ileż razy mam cię zaklinać, żebyś mi nie mówił nic innego, tylko prawdę w imieniu Pana. Król zobaczył, że Michał mówi tak, wyczuł w jego wypowiedzi taki ironię, taką sarkazm, takie nabijanie się. No dobra, wyrusz, no już tam, wyruszysz, będzie okej. Okay. Zupełnie jak nie Michał. A król mówi, mam cię zaklinać. Czy przysięgnij, ile razy mam cię zobowiązywać do przysięgi, że masz mówić tylko to, co Pan mówi. Dobra, nie ma problemu. I zaczęło się. Ja nieraz to słowo czytam. Znam się, ciekawe, jak Michał musiał wtedy wyglądać, jak dość do niego zszedł. To musiała być, wiecie, pamiętacie, jak Mojżesz chodził do namiotu zgromadzenia, kiedy modlił się do Boga. Jak wychodził, on nie musiał nic mówić. Wszyscy widzieli, gdzie on był. Duch Święty schodzi i mówi Michał tak. Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł, ci nie mają Pana. Nie, każdy wraca do swojego domu w pokoju. Tu razu jest wyrok śmierci na Achaba. Izraela bez pasterza. Kto był wtedy pasterzem? Król. To było trzecie ostrzeżenie Boga dla Achaba. Bóg go trzy razy ostrzegał. Pierwszy raz było, kiedy Achab oszczędził Ben-Hadada, króla aramejskiego. Miał go zabić. Przed niego Eliasz i powiedział... Nie wykonałeś rozkazu pańskiego, zginiesz. Tak tamtych słów to wynika. To jest w 20 rozdziale, 42 wiersz tej księgi. Drugi raz, kiedy była sprawa winnicy Nabota i Jezreelczyka. Kiedy niewinny człowiek ginie, bo Achab chciał sobie marchewkę mieć gdzie posadzić. I poświęcili człowieka. I Eliasz w 21 rozdziale, 19 wierszu mówi tak samo. Wyrok na tobie ciąży. Tam, gdzie zginął Nabot, tam będą psy lizały twoją krew. To był drugie. I trzeci raz to miejsce było. Trzeci raz było ostrzeżenie. I Achab nie rozumie, nie dociera do niego zupełnie. I kiedy powiedział to słowo Michał, Achab mówi do Jehoszafata. Czy nie mówiłem ci? No zobacz, co prorokuje. No. A kiedy Michał prorokuje zgodnie z pragnieniem króla, król mówi... To nie to proroctwo. To nie od Pana proroctwo. Mów co od Pana. To Michał mówi od Pana. Ach, mówię, a widziałeś do Jehoszafata? Zobacz, to taki człowiek, to jest nienormalny człowiek. Po co go patrz, tamtych moich przybocznych, oddanych Bogu ludzi, patrz jak prorokują. To jest to właśnie. A ten, taki wyrzutek. Ale wiesz, wie, tacy czytamy, słuchaj przeto słowa Pańskiego, mówi dalej Michał. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po jego lewicy. Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileackim. Jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Bogiem i rzekł, ja go zwiodę, a Pan rzekł do niego, w jaki sposób? Wyjdę, stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy rzekł, tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w ustach tych wszystkich Twoich proroków. Pan zapowiedział Tobie nieszczęście. Wtedy wystąpił Sedekiasz, który miał te rogi żelazne i uderzył Michała w twarz, mówiąc, jak to? Więc duch Pana odszedł ode mnie, aby mówić przez Ciebie? Inaczej, jak to? Duch Pana odszedł od nas 400, żeby mówić przez Ciebie jednego? A kim ty się od nas różnisz? Kim Ty jesteś zupełnie? Ale Michał jest nieprzyjednany I mówi, przekonasz się o tym w dniu, wiersz 25, kiedy będziesz biegał z izby do izby, aby się ukryć. Słowo Michasza się spełniło, Sedekiasz biegał dlatego, że jego słowo się nie spełniło. A według zakonu prorok, którego słowo się nie spełnia, jest fałszywym prorokiem i podlega karze śmierci. Będziesz biegał, aby się ukryć, żeby cię nie zabili za fałszywe proroctwo. Wtedy król izraelski rzekł, zabierz Michasza i zaprowadź go do Amona, do wójcy miasta i do Joasza, mego syna, i powiedz, aby go uwięzili i żywili go skąpo chlebem i wodą, dopóki nie wrócą szczęśliwie. Michał znowu się odzywa. Wtrąca się w słowo królewskie i mówi tak, no bezczelny człowiek. Ale wiecie, jak Bóg do ciebie przemówi, nie potrafisz milczeć. Pamiętacie sytuację Piotra, kiedy był przed śmiercią Jezusa, grzał się przy ognisku, nie był pełniony Duchem Świętym, zareagował po ludzku. Ale kiedy Duch Święty go wypełnia, staje przed Radą Najwyższą Izraela i oni nie mają nic do powiedzenia na podstawie mądrości, która przez niego przemawiała. Podobnie tu, Michał odzywa się, nawet przerywa królowi, to nieistotne, Słowo Boże ma być przekazane. I mówi Michał tak. Jeżeli ty szczęśliwie powrócisz, wiersz 28, to Pan przeze mnie nie mówił. Inaczej mówiąc, to jest niemożliwe, abyś szczęśliwie powrócił. Dodał jeszcze, słuchajcie tego wszyscy ludzie, zapamiętajcie to. Pamiętacie, kiedy Samuel zostaje prorokiem i tam jest taki ładny wersecik na początku jego życia, kiedy już Duch przez niego mówił, jest taki wersecik napisany o Samuelu. Bóg zaczął mówić do Samuela i żadne słowo, które on powiedział, nie pozostał niespełnionym. Żadne słowo, które powiedział, nie pozostał niespełnionym. Podobnie było w życiu Michała. Michał wiedział, co mówi i był tego święcie przekonany, był pewny, że to jest słowo od Boga. I wiecie, stało się rzecz dziwna. Achab zaczął się bać. Wiecie? Zaczął się bać, bo się przebrał. Na jakiś tam procencie uwierzył słowom Michała. 400 mówił co innego, jeden człowiek mówił co innego. I ten uwierzył słowu tego jednego. Mówię tak, Boga przechytrzę, jeśli Bóg coś przeciwko mnie chce wskórać. Przebiorę się. Jeśli kogoś mają zabić, to mają zabić Jehoszafata króla judzkiego, bo on będzie w kratach królewskich. No, z daleka będzie go widać. Tak się stało, że przez zwykły okrzyk rozpoznano Jehoszafata, że nie jest król izraelski. W jaki sposób to się stało? Przez to okrzyk to niewielka różnica. A ludzie rozpoznali, że to jest nieodpowiedni człowiek. I nagle ni stąd, ni zowąd pewien wojownik naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego przebranego. Gdzieś w tłumie był w spojeniu między pasem a pancerzem. Strzała ominęła całkowicie zbroję. To trzeba albo świetnie celować, ale w tym wypadku to było zrządzenie Boże. Ta strzała była kierowana przez Boga. Ten człowiek musiał zginąć. I słowo się wypełniło. Achab zginął. Może gdyby szybko opatrzyli, to może by mu pomogli, ale czytamy, że walka się wzmogła i król musiał cały dzień stać ranny w Rydwanie. Nie mogli mu żadnej pomocy udzielić. Teraz to wiecie, żołnierze mają jakieś tam pakiety pomocowe przy sobie, jakieś opatrunki, jakieś lekarstwo, mają adrenalinę w zastrzyku, mają. Jak gdyby coś, to zawsze można coś pomóc człowiekowi. A on musiał stać i słab, coraz bardziej słab, nie mógł wyjść z tego miejsca walki i zginął. Wypełniło się Słowo Boże. Ale patrzcie, zwróćcie uwagę na Michała. Każdy z nas będzie postawiony w takiej sytuacji. Mamy Boga, który jest w nas, on nas prowadzi, on przez nas mówi, ale mieszkamy na świecie i będą takie sytuacje, kiedy będziemy musieli się opowiedzieć. Będziemy w presji. Będziemy musieli się opowiedzieć. A wtedy będziemy zepchnięci na margines lub jeszcze gorzej będzie, jeśli staniemy przeciwko tym, co są wokół nas. Ale Bóg się zatroszczy o ludzi, którzy wypełniają Jego wolę, bez względu na wszystko. Michał ryzykował życiem. Ryzykował życiem. Pamiętacie tych trzech mężów za czasów Daniela w Babilonie, kiedy Nebukadnezar postawił wielki posąg, 30 metrów wysoki, ze złota. I każdy miał mu pokłonę bić. Tych trzech się nie zgodziło. Król mówi, no, jeśli usłyszycie głos trąby, harfy, cytry, różnych instrumentów muzycznych, padnijcie, oddajcie pokłon. A oni stoją, nie. Pamiętacie, kiedy był księga Estery? Jej wuj, Mordochaj. Kiedy Haman został oznaczony przez króla Haszwerosza, szedł przez miasto i wszyscy mu pokłon oddawali. Wszyscy padli na kolana i głowę do ziemi. Ale wiecie, Mordochaj jakby niski nawet nie był, to tak by było widać, że on pokłonu nie oddawał. Różnica między człowiekiem wierzącym a człowiekiem niewierzącym. Masz tyny duchowy kręgosłup. Pokłonu przed takim kimś nie składa. Co zrobił Haman? Szykował szubienicę dla Mordochaja. Później na której sam zawisł. Ci trzej przyjaciele w księdze Daniela szykowali dla nich piec. Ci, co szykowali, później sami w tym piecu skończyli. Ale patrzcie, jak nastawienie jakie było. I to tak powinno być nastawienie każdego z nas. To nie znaczy, że Bóg każdego z nas postawił przed takim wyborem. Śmierć albo życie. Będzie tak w czasie wielkiego ucisku. Prześmierć, tylko tyle. Teraz mamy czas łaski i korzystajmy z tej łaski. Tych trzech ludzi było i powiedzieli do króla babilońskiego tak. Jeśli Bóg nas wyratuje od tego pieca, którego nas przeznaczyłeś, to chwała Bogu. Jeśli nie, też chwała Bogu. Ale pokłonu twojemu posągowi nie oddamy. Mówił do Michała, prorokuj dobrze, aby to proroctwo było przychylne. Przyjeżdżają do nas ludzie posłani przez Boga. I każdy człowiek, każdy ma dylemat, jak zostanie przyjęty. Bo ci, którzy zapraszają, nie wiedzą, co z ust człowieka padnie. Co Bóg położy na ustach człowieka, który będzie mówił słowo. I zawsze jest takie, trochę taka niepewność. Na początku jest taka niepewność, jak zostaną ci ludzie przyjęci. Bo jak Bóg powie słowo o grzechu, o sądzie, co wtedy? Jeśli są ludzie pokorni, ukorzą się, będzie pokuta, będzie oczyszczenie, będzie uwolnienie, będzie błogosławieństwo. A jak będą ludzie innego pokroju? Otwórz drzwi won. Stąd. Takie słowa nie będziesz głosił. W naszym kościele. Nasz kościół lubi innego rodzaju naukę. Innego rodzaju nauczanie. Takie przyjemne. Takie przyjemne. Co chcemy zrobić, bracia i siostry? Czy chcemy iść za Bogiem bez względu na to, co on chce zrobić w naszym życiu? Czy trzymamy się kurczowo tej ziemi? Trzymamy się kurczowo jakichś rzeczy tych ziemskich? Kiedyś Izraelici, kiedy było prześladowanie, pierwszy ich odruch to uciekać do Egiptu. A Bóg powiedział o Egipcie. Egipt to jest coś, jakbyście chwytali się ostrego noża czy ostrego szpikulca, który zawsze będzie się wbijał w rękę tego, kto go chce chwycić. Czy Egipt wam nic nie pomoże? Podobnie jak było z jednym z proroków, który uciekał przed Bożym posłannictwem. Bóg powiedział, idź zwiastuj Niniwie słowo sądu. Zwiastował słowo sądu, ale efekt był zupełnie inny. On się tego nie spodziewał. Znerwało się i uciekał od Bożej woli. Uciekał od Boga. Ale od Boga się nie da uciec. Z Bogiem trzeba współpracować. Słowo Boże mówi, Bóg współdziała z tymi, którzy są powołani, którzy z Nim działają. Bóg współdziała. Bóg wybronił Michała, bo on miał nastawienie. Będę mówił tylko to, co mi powie Bóg. Prorok Jeremiasz powiedział któregoś dnia, już po 20 latach służby, dość, już nie będę głosił. Już nie będę Bogu służył. Bo kiedy służę Bogu, dostaję tylko razy po głowie. Rodzina mnie nienawidzi, nie mam przyjaciół, jestem sam. I jak długo można to wytrzymać? Jak długo? Ale potem Jeremiasz dodaje, ale nie potrafiłem nie mówić. Nie potrafiłem Bogu nie służyć. Bo słowo, które Bóg mi dał, paliło mnie wewnątrz. Musiałem ulżyć sobie. Musiałem sobie ulżyć. Powiem inaczej, żebyśmy lepiej zrozumieli. Bóg nas stworzył do służby. Nic innego nie potrafi mi robić. Nie jesteś stworzony, ani ja, do czego innego, jak tylko do służby. Mamy swoje zajęcia w pracy zawodowej, w życiu, ale stworzeni jesteśmy przede wszystkim do służby, jaka by ona nie była. W tej służbie będziemy szczęśliwi, w tej służbie będziemy spełnieni, w tej służbie będziemy zaspokojeni. W tej służbie nam nic nie będzie brakowało, w tej służbie będziemy mieli zawsze pokój. Że coś, co robimy, to jest dobre, to jest właściwe. Do tego nas Bóg powołał. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.